Michał Karnowski, dzień dobry. To jest Salon Dziennikarski, wspólna audycja Radia Warszawa, tygodnika Idziemy i portalu w polityce.pl. Witam serdecznie gości w ten piękny zimowy poranek. Marzena Nykiel, redaktor naczelna portalu w polityce.pl.
Dzień dobry.
Samuel Pereira, szef portalu TVP Info.
Dzień dobry, dzień dobry Państwu.
Józef Orzeł, twórca, lider klubu Ronina, filozof.
Dzień dobry Państwu.
I Andrzej Rafał Potocki, publicysta tygodnika Sieci.
Witam serdecznie.
Proszę Państwa, wstrząsnęła opinią publiczna informacja o zarzutach postawionych Stefanowi Niesiołowskiemu. To jest w tej chwili poseł PSL UED, ale wszedł do Sejmu z list Platformy Obywatelskiej. Ważna postać w polskiej polityce. Do Sejmu trafił już wniosek o uchylenie mu immunitetu. Zobaczmy, jaka jest nasza w tej chwili wiedza. Posłuchajmy.
Stefan Niesiołowski nie był dziś w Sejmie zbyt rozmowny. Tłumaczył, że nie zna nazwisk trzech zatrzymanych przez CBA biznesmenów.
W zamian za korumpowanie jednego z posłów na Sejm uzyskiwali korzystne dla siebie decyzje w spółkach Skarbu Państwa, a także w instytucjach publicznych i na których to decyzjach zarabiały ich firmy.
Tym korumpowanym posłem jest właśnie Stefan Niesiołowski, poseł Unii Europejskich Demokratów, który do Sejmu dostał się z list Platformy Obywatelskiej. Łapówki miał przyjmować w naturze, korzystając za darmo z usług prostytutek.
Poważna afera korupcyjna w tle, skandal obyczajowy na wierzchu. Patrzę dzisiaj na okładki gazet, zwłaszcza tych, powiedziałbym, bardziej rozrywkowych, no to ten temat wciąż dominuje. Chociaż są też poważne pytania, czy na przykład zarządów Platformy prokuratura nie wstrzymywała tego tematu, bo jednak zaczęto tę sprawę rozpracowywać już dość dawno, dowiedzieliśmy się o niej dopiero teraz. Opozycja z kolei pyta, czy nie jest to próba przykrycia innych spraw przez większość parlamentarną. Sporo zatem wątków, może Marzena Nykiel, proszę bardzo, pierwszeństwo. Jak to widzisz?
No przede wszystkim nie powinniśmy się zatrzymać tylko na tym wątku obyczajowym. Jest to poważny skandal obyczajowy, ale za nim stoją bardzo poważne zarzuty. To jest afera korupcyjna, oczywiście z seksaferą połączona, ale pamiętajmy o tym, że jednak przez wiele lat, bo trwał ten proceder od 2008 roku do 2017, pan Niesiołowski był w tak bliskich stosunkach z biznesmenami, w stosunkach korupcyjnych, w tle jest to oczywiście ten obrzydliwy proceder obyczajowy, ale to znaczy, że mógł być no po prostu zwyczajnie szantażowany. A pamiętajmy, że oprócz tego, że była to jedna z głównych postaci Platformy Obywatelskiej przez długi czas, to był to przecież szef komisji, Sejmowej Komisji Obrony, który miał dostęp jednak do wielu ważnych dla Polski informacji. To było też zagrożenie bezpieczeństwa państwa w pewnym sensie, prawda? Jeżeli ktoś nieodpowiedzialny, kogo bardzo łatwo jest szantażować, uwikłany jest w taki proceder. Więc mówmy o tym szeroko, bardzo głęboko, i no jednak trzeba zwrócić uwagę, że być może ta cała nienawiść, która zawsze zionęła z ust Stefana Niesiołowskiego, była również oparta na takim no, bardzo sprofanowanym sumieniu, bardzo no, sumieniu mocno wypaczonym. A jednak zwróćmy uwagę, że on zawsze zarzucał Prawu i Sprawiedliwości działania nieetyczne.
No tutaj dzisiaj gazety przypominają jego wypowiedzi, kogo on obraził i w jaki sposób, co mówił o pani Agacie Kornhauser-Dudzie, co mówił o Aleksandrze Kwaśniewskim, Ryszardzie Kaliszu, to jeszcze hen, ale o Jarosławie Kaczyńskim, o Joachimie Brudzińskim, co mówił do Ewy Stankiewicz. Rzeczywiście mówił mocno. Józef Orzeł, pana refleksje.
Aż przykro mówić, bo po pierwsze wszyscy wszystko widzą. Są jakieś taśmy, bo znowu mamy aferę taśmową, na których biznesmeni o nim mówią rzeczy paskudne. I pamiętamy, kim był, kim udawał, czy kim chciał być. I to, że był takim człowiekiem, który psuł po prostu politykę w Sejmie przez te swoje wypowiedzi, psuł systemowo.
Świadomie, on w jakimś się sensie, tak?
No, nie w pewnym, tylko chyba w 100% i celowo. Przecież to bardzo inteligentny człowiek, naukowiec zresztą. Więc jeżeli tak to jest i taki człowiek siedzi w środku tego, który z innych stara się zrobić błoto, to jest uderzenie też w ogóle w politykę. I to jest wielki wstyd. dlatego że okazuje się, że przez całe lata można niszczyć innych, będąc, tak jak Marzena powiedziała, w środku zniszczonym człowiekiem.
Mocne. Andrzej?
No tutaj wyraźnie widać jedną taką przykrą rzecz, mianowicie koniec kolejnej legendy Solidarności. Nie da się ukryć, że Stefan Niesiołowski miał swoje duże zasługi w walce z komuną, a teraz zostało to wszystko przekreślone wyjątkowo taką skandaliczną i mającą posmak obyczajowy aferą korupcyjną, gdzie nie tylko, jak głosi piosenka Money for Nothing and Your Chicks for Free, czyli pieniądze za nic, a panienki za darmo, a przede wszystkim jednak te pieniądze za nic, czyli po prostu afera korupcyjna z 13 milionami w tle. I tutaj zastanawia mnie taka jedna dziwna korelacja powstaje pomiędzy właśnie tymi ludźmi, którzy ze strony opozycji bardzo tak się radykalnie wypowiadają na temat przeciwników politycznych. No mieliśmy przykład szefa KOD-u, pana Kijowskiego, który również nie przebierał w słowach, jeśli chodzi o epitety w stosunku do przeciwników politycznych. Mieliśmy tego szefa kapeli KOD, którego piosenki były bardzo mocno, sam też się bardzo ostro wypowiadał. I ci ludzie z tym radykalnym przesłaniem, każdy z nich krył, jak się okazuje, jakąś tajemnicę. No Stefan Niesiołowski to wiadomo, przypomnijmy Kijowski z kolei, afera finansowa z wyprowadzaniem pieniędzy z KOD-u, plus jeszcze zaległości alimentacyjne, czy też szef kapeli KOD-u, który okazało się był zamieszany w handel kobietami. Także zastanawiam się, czy nie ma jakiejś korelacji pomiędzy tą radykalną postawą, wypowiadaniem takich ostatecznych treści, a chęcią przykrycia ciemnych spraw z własnego życia, które potem wychodzą na jaw, jak w przypadku właśnie Stefana.
Czy to może być właśnie, bo jak rozumiem słowa Andrzeja, czy to może być, i zwracam się do Samuela Pereiry, rodzaj właśnie ten radykalizm, prawda, ludzi, którzy potem się okazuje, że są w takie rzeczy uwikłani, czy to może być jakaś samoobrona, tak? Bo wiadomo, że jednak ten obóz, który dzisiaj rządzi, pewne sprawy stawia jednoznacznie, także w stosunku do swoich, co warto podkreślić. No ale ktoś może mieć takie poczucie, że rządy PiS-u to są rządy, w których nie ma tolerancji dla takich spraw, nie ma ukrywania takich rzeczy.
Znaczy, kolejny raz wychodzi na to, że ten język nienawiści, który obserwujemy, nie bierze się znikąd. Znaczy, jego podłożem jest też sprzeciw wobec braku realizacji jakichś swoich interesów finansowych, w tym wypadku bardzo konkretnych. Ja się zgadzam, że tu należy zwrócić uwagę, że ten wątek seksafery o tyle jest mniej istotny, że mówiąc brutalnie, przez biznesmenów to było pewien przedmiot łapówki w tym wypadku.
Były też inne łapówki, były też materialne korzyści, tak. Mogły być, tak mówi pan minister.
Ja mówię o tym dlatego, że jeden z portali należący akurat do Axel Springer trochę rozmydla ten temat rozmową z seksuologiem, o tym, jak panowie w tym wieku mają takie potrzeby i tak dalej, i tak dalej. Tu mamy jakby konkretną sytuację, konkretne decyzje, konkretne umowy, konkretne przetargi podejmowane, decyzje pozamerytorycznie. I co ciekawe, bo my obserwujemy tą politykę jako pewną grę, okazuje się, że wartości, pewna etyka w polityce jest istotna. To znaczy, że ludzie, którzy nie potrafią się nią kierować w życiu publicznym, też w tym, jak się wypowiadają, później się okazuje, że w konkretnych decyzjach, w konkretnych działaniach oszukują i można być też kradną, tak? No bo też jest to pewnego rodzaju kradzież. I dlatego te emocje, dobrze, że one, mam nadzieję, że też będą ostudzane w tym ostatnim okresie, jeśli chodzi o tą walkę z językiem nienawiści, ale też dobrze zwracać uwagę na to, że kto jest radykalniejszy w tym takim ataku, czy przypadkiem nie jest to zwyczajnie sprzeciw wobec odsunięcia od przysłowiowego koryta.
Było tutaj takie przyzwolenie na ten język Stefana Niesiołowskiego. Było to przyzwolenie, bo ja mam poczucie, że były takie programy, które wręcz żyły z tego, że zapraszały Stefana Niesiołowskiego, no bo wiadomo, że będzie mocno, wiadomo, że będzie bardzo, bardzo ostro. No,
też Platforma go wysyłała w takich momentach najważniejszych, żeby zmącić atmosferę i wprowadzić ten język nienawiści mocniej, żeby PiS jednak musiał się bronić i wycofywać. No to wtedy wypuszczała na front Stefana Niesiołowskiego.
Ale w tym roku, znaczy w tym tygodniu obóz opozycyjny na front wypuścił swoich publicystów, dziennikarzy. Oni nas w poniedziałek, proszę Państwa, epatowali, pamiętacie, zapowiedziami, że ten tydzień Prawo i Sprawiedliwość zapamięta na długo. Były tam sugestie, że to jest koniec PiSu. 1058 ogłoszenie końca Prawa i Sprawiedliwości, ale rzeczywiście temat okazał się, no w każdym razie na pewno bardzo nośny medialnie. Co tam jest merytorycznie, czy to rzeczywiście jest powód do stawiania zarzutów, o tym zaraz opowiemy. Chodzi o nagrania, chodzi o taśmy. Otóż jeden z dalekich powinowatych, z dalekich członków rodziny Jarosława Kaczyńskiego nagrał no, pewne rozmowy dotyczące inwestycji w Warszawie. Instytut Lecha Kaczyńskiego, fundacja, która to fundacja posiada spółkę Srebrna. Spółka Srebrna posiada jakiś teren. Tam Jarosław Kaczyński chciał zbudować, czy Jarosław Kaczyński, no spółka Srebrna chciała zbudować dwa duże wieżowce. Z tego miało być finansowanie na muzeum, na taki ośrodek pamięci o Lechu Kaczyńskim, ale posłuchajmy i zobaczmy fragmenty tych taśm. Co tam tak naprawdę jest, co tam można usłyszeć?
Jest taki poseł Kierwiński.
Tak, wiem, który do pana Jacka mówił.
Który był przed tym razem.
Tak, wiem.
Że niczego to nie buduje. Przecież ja nie chcę nikogo oszukiwać. Ja wiem, że to było robione dla nas.
A was to jest w
ja bym chciał zapłacić.
To jest ja napisałem.
Tylko muszą być do tego podstawy. Gdyby do tych wszystkich opracowań, które tu są, były dołączone rachunki. Albo będą jakieś te dodatkowe rachunki, bo my po prostu ich potrzebujemy. Albo jest druga droga, i to nie traktujcie jej jako wojenną. To znaczy, że wy wysuniecie roszczenia o charakter sądowy.
To znaczy, że to dlatego, że wtedy, jeżeli wy wystąpicie na drogą sądową i dostaniecie wyrok sądu na zapłatę, to wtedy jest podstawa do zapłacenia przez sędzia. Rozumiecie?
A ja chcę zapłacić, tylko że ja nie mogę zmusić nikogo, żeby zapłacił wbrew
prawu i przepisom.
Jaką tutaj rolę pełni Jarosław Kaczyński? Co to w ogóle jest za rozmowa? Spróbujmy to rozebrać na czynniki pierwsze, zrozumieć. Józef Orzeł, wiem, że pan zna Jarosława Kaczyńskiego od wielu, wielu lat. Jeszcze w latach 70. się poznaliście, potem okres tygodnika Solidarność, długa współpraca, Porozumienie Centrum. Czy pana te taśmy zaskoczyły? Czy one są jakimś przełomem w tym, jak pan widzi Jarosława Kaczyńskiego? Jak twierdzą media lewicowo-liberalne?
O tyle zaskoczenie, przepraszam, że Jarosław Kaczyński w tej rozmowie niezwykle łagodnie, długo, aż nużąco próbuje im powiedzieć, że nie tylko, że nie on jest w stanie coś im pomóc, ale że będzie kłopot z tym podmiotem, który miał budować, czyli spółka Srebrna, albowiem póki co nie jest to zgodne z prawem, żeby ta spółka zapłaciła temu panu pieniądze za dobrze wykonaną, jak rozumiem, pracę, bo to Jarosław Kaczyński parę też razy mówi, że ta praca została wykonana. Dobrze. I on jest nawet gotów w sądzie świadczyć, że ta praca została wykonana. Kłopot jest prawny i on proponuje drogę. Może trochę zaskakującą, ale znowuż nie tylko, że zgodną z prawem, ale po prostu wewnątrz prawa. To znaczy drogę przed sądem. I zamiast tego, żeby ten pan poszedł tą drogą, bo mówi Jarosław Kaczyński też, zanim będzie proces, pierwszą częścią jest część ugodowa, więc jeżeli by sąd się do tego przychylił, to spółka skarbna będzie miała podstawę do tego, żeby zapłacić. Czyli Jarosław Kaczyński mówi jak prawnik, a zarazem też trzeba sobie powiedzieć jak członek rodziny, bo bardzo przyjaźnie. Ja po prostu czekam, kiedy ta rozmowa się skończy, a ona trwa godzinę. Ona powinna się skończyć po 5 minutach. To jeśli, no wiecie, tak nieprzyjemnie jest, ale jakbyście przeciwko mojej spółce, mojej w sensie opieki, kontroli, wymyślenia, historii, jakbyście poszli do sądu, to na moje oko jako prawnika oni będą musieli zapłacić. I o dziwo, ten facet zamiast pójść do tego sądu, to on to nagrywa i idzie do mediów, a gorzej, idzie do adwokata antypisowskiego. No to robi z tego polityczną aferę, trochę przykre jak na członka rodziny.
Prowokacja, tak? Bo rozumiem, że taka jest sugestia, że to nie chodziło o sprawę.
Taka może być sugestia, tylko ja znam jedną taśmę, podobna jest ich 16. Zobaczymy, ale po tej jednej na to wygląda. Mhm.
No bo co by było, gdyby Jarosław Kaczyński podczas tej rozmowy powiedział, no rzeczywiście, wykonaliście pracę, to zapłaćmy, no to poszukajmy, to tak, to może zbiórka, może to dopiero byłaby afera. Tymczasem sprawa wygląda tak, usługi zostały wykonane, nie ma na niej rachunków, no to na jakiej podstawie spółka ma wypłacić? Przecież ona też musi działać transparentnie, ona też jest kontrolowana, ona też podlega finansowym, no więc w takich sytuacjach...
No tak, ale trochę czy nie uciekamy od pytania, które tutaj ma być zarzutem, bo rzeczywiście na początku Gazeta Wyborcza próbowała czy tak jakieś sugerować, że tu jest jakiś przekręt i tak dalej, się wszystko oczywiście w tym kierunku nie potwierdziło.
Napisał w piśmie, ja rozumiem.
Zostało to wyśmiane, po czym został atak moim zdaniem przerobiony, przetrawiony, weszła do gry telewizja TVN i zaczęła robić wielkie debaty. Biznesmen Jarosław Kaczyński, 1 300 000 000 złotych. Czy jakby transakcji? Oczywiście nie ma takiej transakcji, to mogła być jakaś potencjalna wartość tej nieruchomości, ale czy tutaj, zmierzmy się z tym, czy tu mamy jakiś problem, że poznajemy Jarosława Kaczyńskiego w roli, której opinia publiczna rzekomo go wcześniej nie znała? Andrzej Potocki.
Tam głównym zarzutem to było to, że Jarosław Kaczyński jako przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości wkręca partię w interesy, mimo że prawo tego nie pozwala, ponieważ jest zakaz prowadzenia działalności gospodarczej przez podmioty polityczne. Tylko że tutaj sprawa polega na czym innym. Mianowicie Jarosław Kaczyński reprezentuje spółkę Srebrna, Fundację Lecha Kaczyńskiego i nie występuje to jako szef Prawa i Sprawiedliwości, tylko jako...
Jest
jednym z członków zarządu.
On nawet nie mówi za ten Instytut Lecha Wałęsy. Nie występuje w roli
kontrolera. W związku z tym ten zarzut jest kompletnie chybiony i nietrafiony. No a skoro ten zarzut jest nietrafiony, no to próbuje się dosztukować do tej rozmowy inne zarzuty, przedstawiając prezesa Prawa i Sprawiedliwości jako jakiegoś demiurga polskiego Trumpa, biznesmena, który oszukuje ludzi, bo do tej pory mówił, że nie ma konta, teraz okazuje się, że obraca potężnymi finansami. W każdym razie takie były sugestie tych mediów, a w rzeczywistości rozmowa jest praktycznie o niczym i to, co mnie najbardziej bulwersuje w tej całej kwestii, to nie postawa Jarosława Kaczyńskiego, ani udział w tych rozmowach, bo to normalne rozmowy biznesowe, tylko postawa ratusza warszawskiego, który nie udzielił warunków zabudowy na tę właśnie inwestycję. To jest po prostu coś niewiarygodnego. Obok stoją wieżowce za miliony, za setki milionów złotych, a ratusz w tle polityk Platformy Obywatelskiej Kierwiński, który blokuje warunki zabudowy należące się spółce Srebrna po prostu jak psu kość. Co to znaczy, że jako deweloper muszę mieć znajomości w ratuszu, żeby postawić sobie wieżowiec w środku miasta? Przecież, jak wiadomo, metr kwadratowy w centrum Warszawy kosztuje najdrożej i tam się idzie zawsze w górę, tak jest w każdym mieście europejskim i światowym, i blokowanie w ogóle bez podstawy prawnej tylko dlatego, że ktoś jest z innej opcji politycznej, jest po prostu skandalem i nadużyciem.
Tu warto podkreślić, że rzeczywiście buduje Instytut Lecha Kaczyńskiego, imienia Lecha Kaczyńskiego, fundacja, i tego nie należy w żaden sposób mieszać z finansami osobistymi kogokolwiek, w tym prezesa Prawa i Sprawiedliwości. możliwości, bo to jest no, dobro, majątek publiczny. Każda fundacja jest ograniczona prawem. Nawet jeżeli jest prywatna, to wydawać może wyłącznie na cele statutowe. Ten wieżowiec zarabiałby też, jak rozumiem, na muzeum, na ośrodek intelektualny, no, wystawowy, no, wielkiego prezydenta Rzeczypospolitej. Samuel Pereira, co w twojej opinii tu jest najważniejsze?
Ja też postanowiłem przeanalizować te zarzuty, które opozycja postawiła po ujawnieniu tych nagrań. Pierwsze to było, że tu jest protekcja powoływania się na wpływy. Znaczy, to jest o tyle absurdalne, że biorąc to pod uwagę, to Jarosław Kaczyński musiałby się powołać na wpływ Jarosława Kaczyńskiego na przykład, bo innej postaci nie przywołuje. Nie przywołuje jakiegoś polityka, nie przywołuje jakiegoś biznesmena, który miałby tutaj coś wykonać i on mu to gwarantuje. Drugi zarzut dotyczył tego, że mówi, że wybory, że kwestia tego, kto rządzi w Warszawie, ma wpływ na tą inwestycję. Tyle, że on nie mówi na przykład, jak wygra Patryk Jaki, to my wtedy, to nam się ta inwestycja uda, bo już jak rozmawiają, to jest decyzja, że z inwestycji się wycofują. Zwraca uwagę na pewien fakt, o którym zresztą nawet w Tok FM mówiono w tych dniach, że w Warszawie rzeczywiście pewne decyzje są blokowane ze względów politycznych i ta decyzja też została w ten sposób zablokowana, więc to jest raczej zwrócenie uwagi na pewien rzeczywiście skandal, ale nie po stronie Prawa i Sprawiedliwości. I mamy też zarzut natury takiej politycznej, czyli Jarosław Kaczyński przedstawiał się jako osoba, która nie zna się na biznesie, a okazuje się, że jest rekinem finansjery, tyle że to jest też odwracanie kota ogonem, no bo mamy sytuację taką, że to politycy obecnej opozycji i zaprzyjaźnione media uwierzyły we własny, przez siebie kreowany wizerunek Jarosława Kaczyńskiego. Znaczy to, że Jarosław Kaczyński interesował się zawsze sprawami ekonomicznymi, to kto obserwuje politykę, wie. Bo no i na konwencjach, i w programach, premier, no. I włączenie Mateusza
i
Morawieckiego
rządu
było...
gospodarka tak. Wiruje do przodu, więc chyba się zła.
Przynajmniej jakby ta wizja zawsze była bardziej po stronie PiS-u niż Platformy, jak z gospodarką sobie radzić. Przecież też kongres czynna na 590, jak przedstawiał. I mamy taką sytuację, że Platforma Obywatelska i Gazeta Wyborcza oburzają się, że ten wizerunek, który wykreowały, nie jest prawdziwy, tak? Znaczy, najpierw pokażmy, że to jest starszy pan,
ciapa,
tak, z brudnymi butami,
a
który
nie
ma numeru konta.
To powiedzmy, że
konta.
Wizerunek zburzono.
A w tym momencie, że to on kreował.
No dobrze, ale ja Józefa Orła muszę o jedną rzecz jeszcze tutaj zapytać. Czy Jarosław Kaczyński, jak sugerują te media, okazał się w świetle tych taśm jakby wyjątkowo bogatym człowiekiem, na kontrze do wyjątkowego dezinteresu wobec pieniędzy w ogóle. No, z tego jednak opinia publiczna go zna, także o osobiste korzyści nie zabiega. Więc czy to jest bogaty człowiek?
W ogóle nie masz mnie o to co pytać, ponieważ tam nie ma cienia w ogóle z żadnej strony, od nikogo, kto w tej rozmowie rozmawia, że to coś może mieć wspólnego z finansami Jarosława Kaczyńskiego. A równocześnie te wszystkie media opozycyjne udają, że nie wiedzą, że Jarosław Kaczyński zawsze prowadzi bardzo skromny tryb życia i co więcej, po pierwsze jest zadłużony. I jakby wszystkie media te tam tabloidalne o tym zawsze piszą, że od pani Janiny Gosp, swojej bardzo bliskiej osoby, musiał pożyczać pieniądze na leczenie mamy. To ostatnie leczenie. I w ogóle sprawa jest jakby tak poważna i smutna, że budowanie przy niej jakiejś sugestii, że on myśli o pieniądzach dla siebie, są śmieszne, to jest raz. A po drugie, znowuż, też te media od dawna mówią o tym, że Jarosław Kaczyński część swoich pieniędzy, które sam sobie zmniejszył, zmniejszając wszystkie, czy będąc tym, który wymyślił, że należy zmniejszyć pensje, czy te wszystkie pieniądze dla posłów, płaci i to od bardzo dawna pieniądze na kościół, więc ludzie w to nie uwierzą. Znaczy ja myślę, tak jak Samuel powiedział, opozycja sobie najpierw stworzyła taki wizerunek Jarosława Kaczyńskiego jako człowieka, który chyba się nie nadaje do polityki. Po prostu, jak powiedziała pani Kopacz, jest śmiesznie nieaktualny, prawda? Po czym zapomniała o tym, o czym ludzie wiedzą, że on był ponad rok premierem. Premierem dobrym w dodatku i niesłychanie fachowym. On bardzo to sprawnie ten rząd prowadził, a to oznacza, że w sprawach gospodarczych on po prostu się świetnie na tym zna.
I ostatnie pytanie, Gazeta.pl, portal Gazeta.pl zamieścił oświadczenie. Portal Gazeta.pl przeprasza pana Jarosława Kaczyńskiego za to, że w dniu 29 stycznia 2019 roku w jednym z artykułów napisaliśmy przez pomyłkę, że Jarosław Kaczyński jest podejrzany o popełnienie przestępstwa. Rzeczywiście chyba to się zaczyna rozsypywać. Proste pismo przedsądowe, takie wezwanie przedsądowe prawnika Jarosława Kaczyńskiego już sprząta temat. Po zdaniu komentarza do tych przeprosin, czy pójdą kolejne przeprosiny, czy jest nadzieja na to, że prawda zwycięży?
Już sama publikacja tego przez Gazetę Wyborczą, tego tekstu i potem windowanie tych kolejnych tematów związanych z tym, to była kompromitacja jednak dziennikarska, no bo widząc taki materiał, trzeba na niego spojrzeć bardzo przytomnie i docenić też inteligencję czytelników. Ale jak wiemy, promował ten materiał również Tomasz Lis, a on już kiedyś powiedział, że ludzie są głupsi niż nam się wydaje. No więc mam nadzieję, że takie otrzeźwienie wreszcie dla mediów liberalno-lewicowych nadejdzie i przestaną ludzi traktować jak idiotów.
Ja myślę, że to jest kolejna ucieczka od rzeczywistości. Mamy ucieczkę od rzeczywistości w kreowaniu wizerunku Jarosława Kaczyńskiego, z którym później sami polemizują. Mamy ucieczkę od rzeczywistości, czyli takie myślenie życzeniowe. Podejrzany Jarosław Kaczyński i tak naprawdę już w Agorze uwierzono w to i pewnie stąd te emocje. I mamy myślenie życzeniowe Tomasza Lisa, który wiedząc zapewne jaka jest zawartość merytoryczna nagrań, wymyślił sobie, że ona odmieni oblicze polskiej polityki i przez to tak naprawdę nawet zaszkodził, powiedzmy, jego własnej politycznej sprawie. Cóż, jakby im dłużej będzie opozycja i bliskiej media w takiej bańce mydlanej, bańce środowiskowej, tym później zrozumieją, dlaczego przegrali wybory.
Ja myślę, że sytuacja jest taka dla mnie zabawna, ale być może jednak dla ludzi poważna. Mamy dwa ośrodki opozycyjne od myślenia. Jednym jest Gazeta Wyborcza i to środowisko, drugim TVN. To w ogóle jest przedziwne, że od myślenia opozycyjnego są media, ale to inna sprawa. Gazeta Wyborcza, to środowisko Gazety Wyborczej wydaje się być u kresu sił politycznych i oni oczekują jednej bomby atomowej, która ten PiS zmiecie raz na zawsze. Ponieważ bomby atomowe w Polsce są nieobecne i nie możemy tej broni mieć, to oni biorą za nią po raz kolejny jakąś malutką bombkę albo może nawet kapiszon, jak niektóre media piszą. Czyli to jest taktyka takiego krótkiego trwania. Wreszcie coś nam się trafi i ten PiS zniknie. No, będzie dobrze. TVN natomiast, taki poważniejszy, o dziwo się okazuje, jest widać zwolennikiem długiego trwania, czyli spokojnie zbieramy te kapiszony, może z tego jakiś fajerwerk kiedyś wybuchnie. No i tyle. Tak naprawdę to te dwa ośrodki ze sobą się zderzają w tej koncepcji, osłabiają opozycję zresztą przez to, bo nie budzą
ducha.
Tak, bo
to są takie kolejne eksplozje szaleństwa, prawda, tak. Można powiedzieć, i które się kończą krótkimi przeprosinami na portalu Gazeta.pl. I Andrzej jeszcze Potocki puentuje ten wątek.
Trudno się dziwić, że sterowanie strategiczną opozycją przejmują media, jak w polityce takie tęgie głowy proponują różne strategie, jak na przykład Ewa Kopacz i słynne dinozaury. Aczkolwiek ta strategia z tym dinozaurem bliższa jest strategii TVN-owskiej.
To posłuchajmy, zobaczmy może strategię. Chcecie, macie. To jest rzeczywiście,
chcesz, proszę
państwa,
masz, proszę
jeżeli
bardzo,
byśmy kiedyś taką listę przebojów politycznych stworzyli, to myślę, że byłoby to na jednym z czołowych miejsc. Poproszę o ten materiał.
Przypomnę trochę strasznie dawne czasy. To jest wtedy, kiedy jeszcze dinozaury były, a ludzie nie mieli żadnych strzelb, nie mieli żadnej broni nowoczesnej, która pozwoliłaby ich zabić. Wie pani, co robili? Rzucali kamieniami w tego dinozaura. No. I wiadomo, że od jednego rzucenia tym kamieniem dinozaurami na pewno nie padł. Ale jeśli przez miesiąc, dwa miesiące rzucali tymi kamieniami, to go na tyle osłabili, że mogli go pokonać.
No właśnie. No właśnie, więc...
No to w praktyce właśnie...
No ale oni tak działają, tak.
Zobaczmy teraz w praktyce ostatni miesiąc. Dziki, śmierć prezydenta Adamowicza.
Eksplozja, to jednak była poważna sprawa.
Tak, no ale chodzi mi o tworzenie atmosfery, czyli zarzucanie...
Wnioski, które
z tego wynikają. Potem dyskutowano tutaj przed chwilą przez nas, w cudzysłowie, afera srebrna Jarosława Kaczyńskiego. No i to wszystko runęło przykryte jedną wielką, potężną aferą, która zostanie w pamięci Polaków, mianowicie wyczynami posła Stefana Niesiołowskiego. I cała ta strategia rzucania w tego dinozaura czy mamuta kończy się praktycznie jedną informacją, która gasi wszystkie.
Ale tutaj Ewa Kopacz myślę, że zbudowała pewną symbolikę taką naprawdę dobrą, bo rzeczywiście ta opozycja buduje jakąś opowieść o polowaniu na dinozaury, to znaczy o czymś, czego nigdy nie było. No, dinozaury niestety wyginęły, zanim ludzie się pojawili.
No to drobiazg już, prawda?
Ewy Kopacz, no tutaj niestety Michał Kamiński źle przygotował, bo on jakiś...
On ją przygotował dobrze, ona nie potrafiła powtórzyć.
On wcześniej mówił o mamucie. No ale widocznie za rzadko jej to mówił, nie wpoił jej to dobrze i został dinozaur.
A czy internauci, którzy rysują taką wizję, że powstała właśnie koalicja europejska, Grzegorz Schetyna zaprosił byłych premierów, w tym zaskakująco wielu ludzi z taką postkomunistyczną przyszłością, czy te budowane przez internautów porównania do właśnie też trochę dinozaurów, do takiego świata przyszłości mają uzasadnienie? Włodzimierz Cimoszewicz między innymi wystąpił na tej inauguracji, bardzo zresztą skromnej, takiej dziwnej, tam nikt nie był uśmiechnięty, słuchajcie, nikt nie był zadowolony, to bardziej pogrzeb przypominało, no, ale może ja się mylę, zobaczmy, posłuchajmy fragmentu wypowiedzi pana premiera Cimoszewicza.
Wybory europejskie zadecydują zarówno o tym, o czym mówi deklaracja dzisiaj przyjmowana, a mianowicie o miejscu i roli naszego kraju w rodzinie europejskiej, ale zadecydują także o losie całej tej wspólnoty. Powinniśmy mieć tego świadomość. Wobec ogromnego znaczenia tej kwestii wszystkie różnice, które w polityce krajowej często dzielą, powinny być odsunięte na dalszy plan.
I ten Jerzy Buzek tam w tle taki, nie wiem, czy on się wstydzi, taka dziwna ta poza była. Ale może na Nykiel, jak pani na to patrzy, jak na to patrzysz?
No taka koalicja grozy oddech minionych czasów powrócił w walce o wszystko, bo jeżeli słyszymy tutaj, że wszystkie sprawy powinny odejść na plan dalszy, no to jest to jednak taka retoryka dosyć wojenna i chodzi tutaj o zdobycie...
Czyli nieważne, czy kradniesz, czy nie kradniesz, czy dokonywałeś zbrodni komunistycznych, czy byłeś w opozycji demokratycznej. Wszystko jest nieważne, ja rozumiem.
Ważne, żeby być przeciwko PiS-owi.
Tak, żeby być przeciwko PiS-owi, ale też powiększyć swoje możliwości jednak w Parlamencie Europejskim, bo zauważmy, że kształt Parlamentu Europejskiego może się zmienić. Tam też trwają takie gorączkowe poszukiwania ludzi, którzy mogliby jednak ten obóz większościowy, który jest, zostawić. Cały czas mówi się o tym, jakie to jest zagrożenie populistów w poszczególnych krajach, prawda? Więc to jest walka o władzę nie tylko na poziomie krajowym, ale także w Parlamencie Europejskim, żeby broń Boże nikt nie próbował zmienić tego unijnego komisarycznego, tak, takiego bardzo nieprzychylnego państwom narodowym kształtu Unii Europejskiej, prawda? To jest jedna rzecz. Druga, to jest naprawdę ogromny niesmak, kiedy widzi się te wszystkie postacie razem we wspólnym działaniu przeciwko Prawu i Sprawiedliwości. Jeszcze jedna rzecz a propos dinozaurów, które nas bardzo bawią i trochę to jest też smutne, że była premier polskiego rządu nie ma podstawowej wiedzy takiej z zakresu szkoły podstawowej, żeby móc zweryfikować te pomysły.
Ona tłumaczy, że tutaj książkę kupowała dla wnuczka chyba o dinozaurach.
No jakoś bronić się trzeba, ale...
Ja bym zwrócił uwagę na jedno.
Jeszcze jeśli pozwolisz, dokończę i koniec.
Nie, proszę.
Tak, my się tutaj świetnie przy tym bawimy, wiemy jaka jest Ewa Kopacz, ale jednak zwróćmy uwagę na to, ona powiedziała coś bardzo ważnego. Trzeba ukamienować PiS. Tak. Po prostu to jest ten język nienawiści, który pojawia się w każdym możliwy sposób. To jest strategia walki z PiS-em. Jeżeli widzę ją dzisiaj w towarzystwie takim mocno postkomunistycznym w dużym składzie i widzę tych ludzi, którzy będą za wszelką cenę walczyć o władzę i przyjmują taką retorykę, że wszystkie inne plany schodzą na plan dalszy, bo tutaj sprawa Polski w Unii jest ważniejsza i wiemy, jaka ta Polska za poprzedniej kadencji w Unii była, podporządkowana, no to zaczynam się mocno niepokoić, bo to znaczy, że wielkie armaty zostaną wytoczone na scenę polityczną w najbliższym czasie.
Rzeczywiście, polityka jako polowanie, prawda, no jest warstwa śmiesznej pomyłki, takiej niekompetencji też można powiedzieć kulturowej, ale...
No tak, bo nawet
polityka jako polowanie, że po zabójstwie prezydenta.
Nawet jeśli trzymamy się mamuta, tak? Czyli wersji powiedzmy historycznie bliższej rzeczywistości niż z dinozaurami, no to w tej retoryce, w tym przekazie mamy sytuację taką. My, ludzie pierwotni, rzucamy z kamieniami w dinozaury czy w mamuty i między nami to my możemy się kłócić, ale bylebyśmy między nami się dogadali przeciwko temu dinozaurowi i to widzimy właśnie w ta koalicja europejska, czyli jakby różnice światopoglądowe w ogóle nie są istotne, dogadujemy się przeciwko PiS-owi.
Albo przeciwko Robertowi Biedroniowi,
tak,
jak niektórzy mówią.
Tak, tylko zdanie, bo paradoksalnie przyznają rację Jarosławowi Kaczyńskiemu, który od lat mówi o tym, że ten spór w ramach III RP to jest tak naprawdę fikcyjny, że potrzeba reformy państwa i panowie to jakby udowadniają, że ten spór między nimi jest fikcyjny, bo chodzi tak naprawdę o odsunięcie PiS od władzy, a jest jeszcze warstwa zewnętrzna, czyli chadecy i socjaliści też mają swój interes, żeby pewien status quo zachować. Wiadomo, że Polska nie będzie najbardziej decydującym krajem, jeśli chodzi o ten rozkład sił, ale jest to jeden z ważniejszych
europosłów.
I tutaj ten status quo też... Parlament Europejski wygląda jak wygląda i chadecy i socjaliści chcą, żeby... Tak,
ale
zostało.
Może tu chodzi o atak na Roberta Biedronia, który w niedzielę ma konwencję, no omówimy pewnie za tydzień, zobaczymy co tam pokaże. Na razie to, co zwróciło moją uwagę, to kolor pomarańczowy, chyba taki wybierają jako swoją barwę. To jest kolor też Janusza Palikota, przypomnę. I na przykład na Opolszczyźnie czytałem, koordynatorem regionalnym jest też były działacz ruchu Palikota, też były koordynator tego ruchu w tym regionie. No zobaczymy, czy to jest kopia, Biedronia, czy coś innego.
Biedronia jeszcze nie ma, a lęk przed Biedroniem jest w opozycji bardzo duży. To ciekawe, bo to oznacza, że to środowisko Gazety Wyborczej znowu się pomyli. Kiedyś dyskutowałem z takim panem bardzo inteligentnym, nazywa się Jakub Bierzyński, jednym z założycieli domów mediowych w Polsce, który jest, sam się przyznał,
tak,
że był jednym z doradców i przy tworzeniu Nowoczesnej, ale pomylił się, to strasznie ludzie powiedział.
To, nie, to teraz stawia na Biedronia.
A teraz tak, trzeba Lewicę i Biedronia. No, czy to jest człowiek wywodzący się z tego samego środowiska opozycyjnego i teraz się okazuje, że pomylili się z Nowoczesną, ale to znaczy pomylili się z Platformą, bo on przeciwko Platformie bardzo ostro występował. Stawiają na Biedronia, czy stawiają na co najmniej dwa konie, żeby nie powiedzieć na dwa mamuty. I znowu się pomylą, dlatego że nie da się w ten sposób prowadzić polityki. No, ci ludzie, którzy siedzą tam z tyłu, naprawdę nie są w stanie polskiej polityki prowadzić, bo polską politykę prowadzą ludzie przy urnach wyborczych, a oni to mniej więcej rozumieją. Ale wracając, ja coś innego odczytałem, chyba coś poważnego i głupiego zarazem. Przepraszam, panie premierze Cimoszewicz, a to będzie o panu. Mianowicie on powiedział, że to są wybory, które mogą zadecydować w Polsce o całej scenie europejskiej. Wątek taki rozsądny jest taki. Po tych wyborach ten populizm będzie wzmocniony i zmieni się równowaga w Parlamencie Europejskim. Kto może tę różnicę zniwelować? Otóż opozycja w Polsce, gdyby wyraźnie wygrała. To tak wygląda, jakby albo próbowali handlu z tymi władzami teraz Unii o to, to my wam teraz pomożemy, a wy nas wesprzyjcie, albo wręcz takie jest polecenie z tamtej strony.
Tak.
A chciałbym skończyć to jednak śmiesznie, bo inaczej według mnie nie można. Ja się taki mam obraz, jak ci ludzie tam rzucają kamieniami w dinozaury. Dinozaury mają takie dwie małe łapki. Co będzie, jak złapią kamień i odrzucą?
To są różne, proszę państwa, jako fan filmów Jurassic Park World, no każdy chyba wie, że to są groźne zabawy, tak?
Tak, ale moje dziecko, jak każde, interesowało się dinozaurami, że obaj synowie, jak mieli 6, 7, 8 lat.
Ja to czasami zostaje.
I wszystko wiedzą.
Andrzej Potocki.
Wydaje mi się, że za tym spotkaniem, którego do tej pory czujemy ten powiew świeżości.
Były też takie komentarze, że Muzeum Historii Naturalnej i one tak, otwarto. I one są złośliwe, ale słuchajcie, no tam był jakiś taki nastrój, no, no, no nie tego.
Koalicja emerytów unijnych, europejskich.
Postgrobowcy okrągłostołowi, tak można by to towarzystwo nazwać.
30-rocznicę.
To jest dokładnie to, co powiedział mój szanowny przedmówca. Mianowicie, ja wyczułam w tym wszystkim jakiś paniczny strach przed nadchodzącymi wyborami do Parlamentu Europejskiego, a dokładnie ich wynikami. Bowiem to, co się dzieje we Francji, we Włoszech, to, co się w ogóle dzieje w Europie, może bardzo osłabić obecną frakcję, która od lat rządzi w Unii Europejskiej, w skrócie nazwijmy ich liberałami. A to będzie również klęska dla Platformy Obywatelskiej, która, jak wiadomo, całą swoją siłę i oparcie to czerpie właśnie z Komisji Europejskiej,
no,
z władz
już
Unii.
Dzisiaj.
I właśnie to nawoływanie do jedności i to, co powiedział Cimoszewicz, że tutaj sytuacja jest bardzo poważna, bo mogą się zmienić w ogóle losy całej Unii Europejskiej. Za tym wszystkim przemawia strach przed klęską albo początkiem
klęski. Bo lista krajów, które chcą innej Europy, też trzeba powiedzieć, że się wydłuża z każdym rokiem. Ostatnio Włochy, bardzo duży zwrot, wielkie, stabilne poparcie dla partii pana wicepremiera Salviniego.
Jest brak deklaracji. Czy ci panowie będą popierać Franza Timmermansa na szefa Komisji Europejskiej?
To jest chyba oczywiste, unosi się.
No tak, ale to myślę, że ważne, żeby wyborcy akurat mieli tak.
Dziękuję serdecznie naszym gościom, Marzena Nykiel, Samuel Pereira, Józef Orzeł, Andrzej Potocki.
Dziękuję
stacjom, które nas transmitują bądź retransmitują, a są to Radio Warszawa, Katolickie Radio Podlasie w Siedlcach, Nadzieja w Łomży, Głos w Pelplinie, Fiat w Częstochowie, plus Legnica M w Kielcach, Doksa w Opolu, Katolickie Radio Diecezji Płockiej, RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz, Radio Via w Rzeszowie. Dziękujemy. To był Salon Dziennikarski. Do zobaczenia, do usłyszenia.